Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest pan Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, gorąco ostatnio w mediach sytuacja związana jest z opłatą solidarnościową dotyczącą właśnie dużych mediów. Część z mediów postanowiła zastrajkować i nie puszczać w konkretny dzień swoich programów. Jak pan uważa, czy to w tej sprawie jest w stanie i rząd, i opozycja dogadać się, by tych gigantów internetowych, o których przede wszystkim chyba chodzi, zwłaszcza za naszej granicy, móc opodatkować? Nad takimi rozwiązaniami próbuje pracować również Komisja Europejska i się nie udaje wprowadzić. Pytanie, czy uda się je wprowadzić w Polsce?
Panie redaktorze, zaraz przejdę do tego pytania, ale chciałbym na początku przede wszystkim pogratulować naszej drużynie wspaniałej Enei za Stal, która wczoraj sięgnęła po puchar, po raz trzeci puchar Polski, no, w wspaniałym stylu i szacunek dla mnie za tej naszej drużyny. To jest ogromny, ogromny sukces i promowanie wspaniałych zawodników. Lundberg, który teraz niestety odchodzi, tak Jean Tabak mówi, że kończy się pewien etap. Jeszcze raz gratulacje i przejdę do tej sytuacji. Oczywiście widzieliśmy to wszystkie te strajki opozycji, mediów opozycji, które po prostu mówią, że będzie ograniczenie wolności. Nie. Chcemy, żeby solidarnościowo wszystkie duże te koncerny też płaciły. I to one przede wszystkim wymierzają koncerny. I mam nadzieję, że bo wśród naszej tutaj rządzących, z tego co wiem, to ugrupowanie porozumienia Gowina nie za bardzo chce podpisać. Mam nadzieję mimo wszystko, że w drodze dyskusji coraz więcej wiemy na ten temat tego podatku i on naprawdę mierzy ku największym koncernom. I to patrzmy też na całą Europę. Coraz więcej krajów podejmuje te decyzje i przede wszystkim powinniśmy się umieć dzielić i te koncerny powinny zrozumieć, że nie może być tak, że mali mają płacić, a duzi po prostu wcale będą bardziej mocni. Tu jest przede wszystkim wzgląd to, że wyrównuje się pewne szanse tym mniejszym, by mogły funkcjonować.
I mam jak nadzieję, myślę, że dlaczego opozycja tak twardo stoi na stanowisku, że ten podatek to jest ograbianie, to jest działanie przeciwko wolnym mediom?
Ale to, że to nie nowość, że opozycja dzisiaj wszystko, co by nie było, to po prostu będzie mówiła. Wszyscy widzieliśmy te czarne, te plansze i mówienie o tym, że zamach na wolność, no przecież jaka to zamach na wolność? Tu chodzi o pieniądze, o środki. Widzimy dzisiaj, że Polska potrzebuje, tym bardziej po pandemii będzie potrzebowała środków, które będą przecież, wiemy na co to pójdzie, na służbę zdrowia, na opiekę, na tradycje, na zabytki i to są ważne cele. I one będą specjalne wpływały na specjalne konto i dalej po prostu dzielone. Więc tutaj przede wszystkim powinniśmy patrzeć, na co to idzie i być tym, którzy nie powinni po prostu mówić, bo mówię, to nie zamach na wolność, to jest po prostu każdy z nas powinien płacić podatki i płaci. Tak samo te duże koncerny widzimy dzisiaj, jak prawie nie płacą, bo dane mówią o tym, że te potężne koncerny prawie praktycznie nic nie płacą w Polsce.
Wspomniał pan o porozumieniu i sytuacji w porozumieniu. Tam jest również podział, jeśli chodzi o tych, którzy są za czy przeciw tej ustawie, ale zostawmy ustawę, a spójrzmy w kierunku porozumienia. Czy ta sytuacja podziału w porozumieniu może wpłynąć również na sytuację Zjednoczonej Prawicy, gdyż Zjednoczona Prawica w Sejmie ma również przewagę, ale ta przewaga bez porozumienia byłaby uszczuplona na tyle, że rządzić byłoby bardzo trudno. Czy państwo patrzycie na sytuację ze spokojem, czy z zaniepokojeniem? A może, jak chcą niektórzy, zamieszanie w porozumieniu to inspiracja Prawa i Sprawiedliwości?
Nie ukrywam, że jest pewien problem. Tak jak w rodzinie czasami dochodzi do pewnych sporów, sprzeczek. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się. Dzisiaj Porozumienie Gowina ma bardzo duże kompetencje. Widzieliśmy też pewne zmiany tutaj w Lubuskim. Uważam, że trochę niepotrzebne, ale one są pewną konsekwencją tego porozumienia. Ono jest bardzo trudne. No. Nie ukrywajmy, że bez Porozumienia Gowina my nie mamy szans po prostu dalej rządzić. I musi dojść do takiej zwanej trzeźwości. I mam nadzieję, że w tym tygodniu będą, wiem, że rozmowy i jakoś po prostu powinniśmy wyciągnąć w perspektywie tego, co najważniejsze. Czy Polska, która powinna się rozwijać, czy po prostu własne partycypalne takie swoje, że teraz to my wszystko tu weźmiemy i trzeba, musi być racjonalność w tym wszystkim i mam nadzieję, że to się wszystko dobrze zakończy, bo dla mnie to jest najważniejsze przecież dalsze działania, rozwój naszego kraju, rozwój naszego Lubuskiego. Jesteśmy w przededniu ważnych wyzwań przecież nowej perspektywy 2021-2027. Mamy po stronie tutaj województwa chociażby regionalnych rozstrzygania, co będziemy dalej inwestować i tak samo na poziomie kraju. I to są najważniejsze wyzwania. Mamy też przecież po pandemii za chwilę. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży i wrócimy do normalności. I dlatego tutaj naprawdę jest wielkie wyzwania przed nami. Mam nadzieję, dotychczas nasz prezes Jarosław Kaczyński umiał w tych trudnych sytuacjach jakoś pogodzić te strony wszystkie. A nie jest łatwo na pewno. Ale mam nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy.
Tydzień temu w poniedziałek, gdy próbowałem umówić się z posłem Jerzym Materną na rozmowę, to nie było to możliwe, gdyż był w drodze do wojewody lubuskiego, do Gorzowa Wielkopolskiego. Jakie sprawy, jak rozmawialiśmy, zielonogórskie, omawiane były w Gorzowie z wojewodą lubuskim. Co w Zielonej Górze jest obecnie istotnego, nad czym pracujecie również ze stroną rządową?
Tak, zwróciło się do mnie miasto, a konkretnie pan prezydent Kaliszu, który prosił o wsparcie i pomoc. Chodzi o to, że Zielona Góra chce się rozwijać, potrzebne są nowe tereny inwestycyjne i takich jest 7 teraz nowych, a nie mamy przykład, Zielona Góra nie ma jeszcze tak zwane uchwalone nowego studium i ona potrwa jeszcze przez dobre ponad 2 lata i chodziło o tak zwane, żeby urząd wojewódzki zgodził się pod pewnymi warunkami na te inwestycje. I właśnie dzięki panu, też tutaj dziękuję panu wojewodzie Dajczakowi Władysławowi, który po prostu zgodził się na to spotkanie. Ono odbyło się właśnie zeszły tydzień, 8 stycznia o godzinie 9. Było bardzo długie, merytoryczne. Rozmawiały się dwie strony. Z jednej strony urzędnicy miasta, a z drugiej strony panią dyrektor Katarzyną Kiś i rozmawialiśmy na temat
właśnie tych terenów.
Między innymi właśnie bardzo duża strefa przemysłowa, która ponad 300 hektarów przez 3. Potem zastal, który mówi, ma, chce zmienić plan zagospodarowania. Dalej mówimy o nowych terenach pod budownictwo, to jest przy Poluszowej. Potem szkoła w Czarkowie, to jest bardzo ważna inwestycja. Tereny pod budownictwo dla firmy PBO. I jeszcze na Mazurskim. W każdym razie jest ich 7 takich inwestycji i mam nadzieję, że ta rozmowa była bardzo potrzebna i owocna i że sprawy pójdą do przodu, że Urząd Wojewódzki zrozumie to wszystko i o tym chodzi, żeby rozwiązywać, choć nie jest łatwe to wszystko ze strony tutaj miastem. Mówię, ja zawsze wyrażam wolę, bo najważniejszy dla mnie jest rozwój naszego tutaj miasta kochanego, w ogóle rozwój lubuskiego. W związku z tym też między innymi się pytałem, jak sprawa chociażby tej dużej, ważnej inwestycji. Przecież od 2005, jak jestem posłem, to cały czas zabiegałem o budowę mostów. Między innymi most Mińsk już staje, jest już to realizacji.
No właśnie, jeśli chodzi o most pomorski, jak sprawa wygląda?
A właśnie, i przy okazji panią dyrektor pytałem Kisi, jak ta sprawa. No i okazuje się, że 29 grudnia Urząd Wojewódzki wysłał do Urzędu Marszałkowskiego już tak zwaną promesę ministra, który przygotował decyzję ministra rozwoju oraz ministra finansów o tak zwanym harmonogramie i finansowaniu. To jest bardzo ważny dokument. No i ponad 40 dni a byłem 8 stycznia, nie został podpisany. Dopiero moja interwencja tutaj z panem Kazimierzem Łapińskim, który
interweniował.
I jest już pod, wiem, z tego co wiem, to już 3 dni temu podwysłano, ale niepotrzebne, 40 dni potrzebujemy naprawdę tego rozwoju i jak najszybciej, jak najwięcej tego rozwoju. Przypomnę, ten most w Pomorsku to jest inwestycja 95 milionów i dodatkowe, które właśnie też udało nam się pozyskać, bo wiadomo, że Urząd Marszałkowski chciał, żeby poszło to na Czarków, na Wysokiej, na Czarków, na te osiedle nowe, a będzie omijało i będzie obok Wysokiego, czyli to dodatkowo kosztuje 20 milionów i oczywiście już przygotowujemy się do następnego etapu, żeby włączyć ją do tak zwanej obwodnicy zachodniej. To będzie też wyzwanie potężne, jak chociażby budowa obwodnicy południowej, która rozpoczęła się i cieszymy się z tego właśnie, że ta inwestycja powstanie.
Panie pośle, dopytam, a rozumiem, że Urząd Marszałkowski nie podpisał tych dokumentów. Skąd ta zwłoka?
No nie podpisał, miał, ja się pytałem, o co tam chodzi, w ogóle na czym to polega? Wystarczy tylko było podpisać, dosłownie podpisać i się czasami nie możemy się z tym może zgodzić, ale to jest finansowanie 85%. Więc nie możemy, jeżeli mówimy dzisiaj, opozycja mówi o tym, że mało środków wpływa do naszego województwa lubuskiego, no to właśnie pokazuje to, że tak naprawdę nam nie zależy. To pokazuje właśnie władza rządząca w Urzędzie Marszałkowskim. Uważam, czas na zmiany, bo patrząc na nową perspektywę, przecież musi być współpraca. Musimy większe wyzwania, tak mówię, no następne obwodnicy. Ja dzisiaj po tej audycji zaraz jadę, spotykam się w Agencji Mienia Wojskowego, z wojskowymi, bo chcemy też bardzo mocno zainwestować w nowe drogi, w tej nowej perspektywie, czyli drogę połączyć Żary, Żagań z Protawą, dalej do S3, dalej węzeł w Sulechowie i do lotniska. Chcemy połączyć, zintegrować, właśnie wykorzystując to, że Amerykanie tutaj będą stacjonowali w Żaganiu. I to właśnie to są ważne wyzwania i musi być tu taka, można powiedzieć, współdziałanie, bo nie może to, że Urząd Marszałkowski robi swoje i można powiedzieć, wszystko tak jakby, co nie ich pomysłem, to będzie po prostu hamował. Nie jest nas stać na to i musimy się rozwijać, bo takie jest wyzwanie dzisiaj. Jeżeli nie skorzystamy na tych środkach, które chyba będą już, można powiedzieć, ostatni raz, gdzie ponad 70 ileś miliardów płynie do euro, miliardów euro płynie do Polski. Z tego co wiem, to Urząd Marszałkowski utrzyma ponad 700 milionów euro, to znacznie mniej. Tym bardziej uważam, że powinna czas być zmiany, żeby po prostu te środki sięgać więcej z centralnych, by można takie inwestycje, jak mówiłem przed chwilą, że połączenie Żary, Żagania tutaj przez Protawę do węzła w Sulechowie. Cieszę się z tej inicjatywy też, że powstaje tak zwane Trójmiasto, powiększa się te Trójmiasto, Sulechów, Zielona Góra i Nowa Sól o dalsze miejscowości. To jest Zabór, Otyń, Świdnica, Czerwieńsk, Nowogórzański, by sięgać właśnie, mówię, po wielkie te wyzwania i te budowę tej całej infrastruktury. Ja przypomnę też kolejnym dowodem na to, że źle się dzieje w Urzędzie Marszałkowskim. To jest chociażby te inwestycje, które były w tej perspektywie. Przypomnę, chociażby źle wydatkowane w sposób nieracjonalny na remont linii kolejowej Czerwieńsk Zielona Bąszynek, gdzie tam przeznaczono tylko 50 milionów i po remont miał polegać kapitalnie na tym, że tylko wymieniamy podkłady i można powiedzieć, dorzucamy kruszywa, a nie wymieniamy szyn czy budowa lokalnego centrum. I to po prostu po mojej interwencji udało się część środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczyć na wymianę tych szyn, bo przecież okres 40 lat, gdzie remont jest, odbywa się kapitalny i nie ma tego wymiany. To pokazuje na to, że po prostu no, źle jest to wszystko i źle to funkcjonuje.
No, dziś to też sesja sejmiku województwa lubuskiego, na której będzie również rozmowa o strategii dla województwa lubuskiego. Będziemy się temu przyglądać i przysłuchiwać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Proszę bardzo. Życzę miłego dnia i cieszmy się chwilowo, że mamy Puchar Polski. Piękny wynik. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę.
Rozmowa po dziewiątej.